kiedy przyjechałam na studia do Poznania, Fundacja Fiona otwierała swoją siedzibę w Poznaniu. Funkcjonuje właściwie pod nazwą Centrum Integracji i Aktywizacji i mieści się na ulicy Mielżyńskiego. Przyszłam na otwarcie tego miejsca. I wtedy poznałam Jerzego, który właściwie od początku powstania tej fundacji był jej wolontariuszem, ale nie zwróciłam na niego jakiejś szczególnej uwagi, może oprócz tego, że jest zdecydowanie wyższy ode mnie.
Ja prowadziłem takie swoje jakby zajęcia w CIA, czyli właśnie to Centrum Integracji i Aktywizacji. Prowadziłem zajęcia, które nazywamy gierki. Po prostu spotykają się różne osoby, grają razem w różne gry. No i Werka zaczęła też od czasu do czasu przychodzić na te nasze zajęcia. Był taki moment, że już się nie pojawiała, ale zacząłem z nią rozmawiać na Facebooku, no i się okazało, że miała egzamin z pedagogiki. A ja jako student pedagogiki stwierdziłem, że jej pomogę. Później zacząłem też się nią coraz bardziej interesować. A Werka to jest takie stworzenie, że to ona musi podjąć decyzję, a nie wolno wymuszać, więc no tak chodziłem wokół Werki, żeby sama też stwierdziła, że aczkolwiek może ze mną chcę być. Tak jakoś się porobiło, że koniec końców staliśmy się parą.
A od prawie roku jesteśmy narzeczeni.
Mam czasami wrażenie, że paradoksalnie oboje zespół Aspergera doprowadza do tego, że potrafimy się z jednej strony bardziej zrozumieć czasami, no bo wiemy, z czym się je, co niektóre specyficzne zachowania na przykład. Z drugiej strony jakoś taka też większa tolerancja między sobą. A i też potrafimy, bo my z Werką jesteśmy tak naprawdę dwoma różnymi osobami w pewnym sensie, jak yin i yang, tak? A jakoś tak jest, że razem się potrafimy uzupełniać i wymieniać tymi swoimi i to umiejętnościami i zainteresowaniami, co też bardzo pomaga. No i myślę, że Werka zgodzi się ze mną, że oboje mieliśmy partnerów neurotypowych, czyli takich, którzy, jak to się mówi, są normalni, tak? I obu nam te związki zupełnie nie wyszły. Druga strona bardzo często nie rozumiała, co my robimy, tak, jak my się zachowujemy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Z mojej perspektywy, ja mogę powiedzieć, to było ciągłe tak naprawdę udawanie normalnego. No to też nie jest zdrowe, tak?
I nie jest też możliwe.
I nie jest też możliwe, dokładnie. Bo nagle wyjdzie sytuacja stresowa, zespół Aspergera się obudzi i nikt nie rozumie, co się dzieje, tak? A jak... Nie wiem, czy ja, czy Werka mamy gorszy dzień, to druga strona raczej rozumie, że w tym momencie lepiej odsunąć się, nie naciskać, bo to oznacza, że
druga trzeba to przeczekać.
Że trzeba to przeczekać, dokładnie. No bo tak naprawdę autyzmu się nie da zobaczyć, tak? Co najwyżej może w jakichś ruchach, zachowaniach, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy tak naprawdę na swój sposób trochę aktorami. Żyjemy w normalnym środowisku i musimy grać tych neurotypowych, tak? Bo nikt i tak nie zrozumie jakichś naszych specyficznych rzeczy. A wręcz mamy czasami gorzej niż osoby niżej funkcjonujące, bo osoba niżej funkcjonująca, na przykład z autyzmem, no widać, że jest to zaburzenie, tak? Że coś jest na rzeczy. U nas tego na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać, tak? Ja powiem tak, ja skończyłem studia pedagogiczne i prawie nikt nie wiedział, że ja coś mam. Ale my musimy cały czas tych neurotypowych grać. A jak my jesteśmy w związku, to można by powiedzieć, że nasze mieszkanko to jest jedyne miejsce, gdzie możemy być zupełnie normalni, niczym się nie przejmować. Nie musimy grać normalnych tutaj. Możemy być sobą. I druga strona to rozumie. Znaczy udawanie grania w społeczeństwie. Najprostszy obrazowy przykład. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Polsce, ale jesteśmy, nie wiem, Japończykiem powiedzmy. Teoretycznie jesteśmy normalnymi ludźmi. Taki Japończyk jest normalnym człowiekiem, tak? My z Werką czujemy się jako normalni ludzie, tak? Ale z uwagi na to, że...
Na barierę.
Ale właśnie, bo tutaj to jest w konwencji ONZ niepełnosprawność to nie jest coś, co mamy nabyte, tylko to jest nachodzenie na bariery, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, tak? To tym się określa niepełnosprawność konwencji ONZ. Patent polega na tym, że wchodzimy do kultury, która nas nie do końca rozumie. My nie do końca rozumiemy tamtą kulturę. Jakoś trzeba się dogadać, jakoś trzeba wejść w to społeczeństwo, ale nawet jak nauczymy się perfekcyjnie tego, co jest w tym społeczeństwie, które nas otacza, to tak naprawdę nigdy to nie będzie takie zupełnie dla nas naturalne, bo my jesteśmy wychowani w innej kulturze, tak? Tak, to by było takie, myślę, najbardziej obrazowe, tak jakby osoba z innej kultury weszła do naszej i miała się tutaj ogarnąć.
Albo bardziej naukowo. Kiedyś tak sobie pomyślałam, kiedy na studiach musiałam się uczyć akwizycji języka obcego, że język autystyczny dla nas generalnie jest pierwszym językiem. Czyli tym, którego rozumienie, nasze rozumienie jest nieograniczone. Jego przyswojenie jest dla nas nieograniczone. Natomiast ten język, który teoretycznie powinien być dla nas pierwszy, jest językiem drugim. Możemy się go nauczyć bardzo dobrze. Możemy się go nauczyć świetnie, ale jego postrzeganie, jego przyswajanie będzie dla nas ograniczone. Trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, że autyzm, ani żadna jego odmiana nie są chorobami. Jest to zaburzenie. I co jest też bardzo ważne, jest to zaburzenie o podłożu neurologicznym. Zwane inaczej całościowym zaburzeniem rozwoju. Do tej samej kategorii zresztą zalicza się na przykład mózgowe porażenie dziecięce. I problemem autyzmu w zasadzie jest ta różnorodność potencjałów, która nie pozwala traktować wszystkich zaburzonych jednakowo, tylko wymaga pewnego indywidualnego podejścia. Autyzm opiera się na trzech filarach nieprawidłowości. W zakresie kontaktów społecznych, na nieprawidłowościach w zakresie motoryki i zaburzeń sensorycznych. Chodzi tutaj o doznania zmysłowe. Osoba autystyczna może mieć albo niedowrażliwości, albo nadwrażliwości na określony typ bodźców. Przykładowo o sobie mogę powiedzieć tak z obserwacji po latach, że mam nadwrażliwość słuchową. Z tego względu nie słucham muzyki klasycznej, ponieważ wysokie tony bardzo mnie rozstrajają. Przeszkadzają mi w koncentracji, a w skrajnych przypadkach doprowadzają do przeciążenia sensorycznego, któremu jest bardzo trudno zapobiec, kiedy się już pojawi. Niedowrażliwość lub nadwrażliwość sensoryczna jest czymś, czego każdy człowiek doświadcza w pewnych momentach, w jakimś zakresie, ale u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają one charakter stały, są powiązane z konkretnym bodźcem. W przypadku słuchu mogą to być bardzo wysokie dźwięki o bardzo wysokich częstotliwościach albo równie drażniąco mogą działać niskie częstotliwości, na przykład długotrwałe wystawienie na niskie tony.
Jak chodzi o zaburzenia sensoryczne, na przykład od strony dotyku, wyobraźmy sobie tak. Dla normalnego człowieka przytulenie kogoś innego w sumie nie jest trudne, tak? Nie jest to jakiś problem. Dla osoby z autyzmem, która ma nadwrażliwość sensoryczną w punkcie, jeżeli chodzi o dotyk, to jest tak, że jak ktoś chce go przytulić, to on to czuje, jakby prawie go poparzono, tak? Bo to jest tak bardzo odczuwalne. Jak chodzi o zaburzenia natury właśnie dźwięku, no to jak właśnie mamy wysokie tony, to słyszymy, znaczy słyszymy złe słowo, tak? Ale mogę, że taka osoba to słyszeć prawie, że 10-krotnie mocniej, tak? Więc dla nas zwykły pisk, to dla niego to jest prawie...
No nie to wiem, jest ogłuszający dźwięk, wykraczający poza tą możliwość, poza granicę wytrzymałości, można powiedzieć.
A nawet jeśli mówimy o nadwrażliwości dźwiękowej, to może też ona być troszeczkę w inny sposób, czyli wyobraźmy sobie człowieka, który nie potrafi rozdzielić, które dźwięki chce słyszeć, a które nie, tylko słyszy wszystkie jednocześnie. Siedzimy w sali, słyszymy jednocześnie zegarek, słyszymy chodzące laptopy, tak, słyszymy to, co się dzieje za ulicą, tak, słyszymy gdzieś psa szczekającego i nie potrafimy się skupić na jednym dźwięku, tak jakby na przykład w rozmowie, tylko mimowolnie słyszy się wszystko. Thank you. na swój sposób można oszaleć.
U niektórych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które lepiej radzą sobie z określonymi bodźcami, nadwrażliwość słuchowa może pojawić się w sytuacji przeciążenia. Powiedzmy, pojawia się zbyt wiele innych bodźców, na których musimy się skupić. Stało się coś bardzo angażującego emocjonalnie, podniósł się poziom stresu z powodu nieoczekiwanego zdarzenia i wtedy zwykły pisk jadącego tramwaju, na który normalnie nie zwraca się uwagi, urasta do rangi dźwięku, który nie jest po prostu nie do wytrzymania, nie do zniesienia. I taka osoba może czasem w skrajnych przypadkach reagować bardzo gwałtownie, w nieprzewidywalny sposób, nie mogąc znieść konkretnego bodźca.
Aż mi się przypomniała anegdotka a propos właśnie odczuwania dźwięków takiego mocniejszego. Mieliśmy taką jedną podopieczną, która na przykład słyszała lecący samolot prawie na pół minuty przed nami. To na prawie że z zegarkiem to liczyliśmy. Ona słyszała samolot, a my gdzieś po około pół minuty dopiero słyszeliśmy dźwięk silników. Jaki to jest po prostu mocny słuch, tak? A wynikający z nadwrażliwości słuchowej. Chociaż... Z drugiej strony nadwrażliwość słuchowa akurat w moim przypadku daje mi na przykład to, że ja słyszę niemal każdy fałsz. Tak, i ja go używam to hobbystycznie, bardzo lubię zajmować się produkcją muzyczną, więc ja słyszę każdy fałsz, każde jakieś zaburzenie i z jednej strony utrudnia to życie, bo zawsze musi być wszystko perfekcyjnie, ale z drugiej strony jak nagrywam jakieś instrumenty, no to fałszu nie ma. Diagnozę dostałem w 2003 roku. I nie ukrywam, że bardzo to zmieniło moje życie i uporządkowało na swój sposób. Zanim dostałem diagnozę, byłem uważany za źle wychowane, niegrzeczne dziecko z ADHD, z którym się nie da nic zrobić i prawdopodobnie skończy tylko na podstawówce, bo i tak dalej nie pójdzie, bo jest tak źle wychowanym dzieckiem. Tak to można skwitować. W momencie, kiedy dostałem diagnozę, dostaliśmy pewien kierunek, w którym można pójść, żeby sobie poradzić z rzeczami, które nagle okazują się, że nie wynikają ze złego wychowania, tylko z nieposiadania pewnych kompetencji życiowych, które normalny człowiek nabywa automatycznie, a osoba z zespołem Aspergera musi się tego nauczyć. Najprostszy przykład z mojego życia, choć może to dla niektórych być trudne do uwierzenia, jak byłem dzieckiem, poczucie humoru nie istniało dla mnie. Nie było czegoś takiego. Normalny człowiek nabywa to naturalnie. Ja musiałem się nauczyć, wręcz trochę na siłę, ale w momencie, kiedy już się tego nauczyłem i zaczęło mi wchodzić krew, no to teraz już mam. Ale chodzi o proces, nie jest naturalne, tylko bardzo często musi być to wyuczone. W momencie, kiedy ma się diagnozę, no to niektóre rzeczy okazuje się łatwiej nauczyć, bo przynajmniej wiemy, w jakim kierunku trzeba iść.
Moja późna diagnoza wynikała przede wszystkim z tego, że w tym okresie, kiedy podlegałam diagnozie, diagnoza zaczęła się w wieku 11 lat, czyli 6 lat błądzenia w poszukiwaniu właściwego kierunku. W tym czasie o kobietach ze spektrum autyzmu wiedziano znacznie mniej. Istniało pewne podejrzenie, że zaburzenia ze spektrum autyzmu są domeną wyłącznie chłopców. Do dzisiaj statystycznie mówi się o tym, że na 4 autystycznych chłopców przypada 1 autystyczna dziewczynka. Myślę też, że późna diagnoza paradoksalnie pozytywnie wpłynęła na moje życie. Jednak absolutnie nie oznacza to, że nie należy diagnozować się jak najwcześniej, bo trzeba. Gdybym nie była właściwie prowadzona, gdyby się nie okazało, że ten profil zaburzeń jest względnie łagodny w porównaniu z ogółem populacji osób autystycznych, być może nie byłabym w stanie samodzielnie mieszkać w Poznaniu, być może już zawsze wymagałabym opieki opiekunów prawnych czy innych instytucji społecznych. Pierwsze sygnały były bardzo sprzeczne, bo z jednej strony nauczyłam się czytać w wieku 3 lat, co w porównaniu z moją starszą siostrą wydawało się mocno niespotykane. Z drugiej strony reagowałam bardzo histerycznie na buty obcego człowieka w przedpokoju. Wybuchałam płaczem. Rozpoznawałam obce buty bez najmniejszego problemu. Bardzo źle również znosiłam pożegnania. W tym okresie mój tata, który jest policjantem, wyjeżdżał bardzo często na szkolenia do Piły. Moja starsza siostra nie odczuwała tego tak bardzo, mimo że to były wyjazdy na dłuższy czas. Ale ja, widząc wychodzącego tatę, potrafiłam go chwytać za nogawkę i błagać, żeby nie wychodził. i na pewno było to w jakiś sposób niepokojące. Pierwsze podejrzenia właściwie ukształtowały się w wieku 4 lat. Moja mama poszła ze mną do poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaniepokojona właśnie takimi sygnałami. Usłyszała jednak, że jest przewrażliwiona i nie ma powodu, żeby mnie badać. Próbowano mnie nawet wysłać rok wcześniej do zerówki. Okazało się jednak po roku, że dobrze sprawdzałam się w zadaniach intelektualnych, ale nie radziłam sobie, byłam zdecydowanie niedojrzała, jeśli chodzi o emocje, o funkcjonowanie społeczne i o takie sprawy manualne, typu wiązanie butów, wycinanie kształtów z kartek. W tych aspektach zdecydowanie odstawałam od normy i dlatego zdecydowano się mnie zostawić w zerówce na drugi rok ze swoim rocznikiem. A w momencie, kiedy poszłam do szkoły, może nie stało się jasne, ale szybko dało się zauważyć, że nie potrafię znaleźć wspólnego języka z rówieśnikami. Moje kontakty z rówieśnikami opierały się raczej na pożyczeniu lekcji, raczej na takich szkolnych sprawach. Miałam być może trochę szczęścia, że wiele moich kolegów i koleżanek mieszkało na tym samym osiedlu, ale z czasem okazywało się, że te relacje nie przechodziły w przyjaźnie. Coś szwankowało, a z biegiem lat różnica stawała się coraz bardziej widoczna. Na początku miałam bardzo dużą potrzebę zaprzyjaźnienia się ze swoimi rówieśnikami. Być może jeszcze nie odczuwałam tak bardzo odtrącenia, dlatego że często zdarzało się, że dzieci z okolicy spotykały się na miejscowym podwórku, żeby wspólnie się bawić. I w tym czasie nikt nikogo nie oceniał i nikt nikogo nie wykluczał, ale bliżej końca podstawówki tarcia między rówieśnikami były coraz bardziej widoczne. Głównie dlatego, że zamiast ocen opisowych zaczęły pojawiać się stopnie, szybko się okazało, że trochę odstaję od swoich rówieśników na tym tle. Niektórzy moi koledzy dokuczali mi z tego powodu. Pewnym problemem było też to, że wzrastający poziom stresu powodował, że zaczęłam bardzo gwałtownie na niego reagować, wybuchając płaczem nawet bez żadnej kontroli, czego się bardzo wstydziłam i czego nie potrafiłam w żaden sposób powstrzymać. A co gorsza, bardzo często nie potrafiłam wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. A z biegiem lat docierało do mnie coraz mocniej, że czymś się różni od innych osób i coś jest nie tak.
Czy moje życie zawsze jest oparte na obrazach? Nawet jak mówiłem o dźwięku, dźwięk dla mnie też jest obrazem. Więc jak byłem małym dzieckiem, a od zawsze byłem ogromnym fanem Gwiezdnych Wojen, bardzo często jak właśnie oglądałem film, to ja potrafiłem wychwytywać takie rzeczy, które się nawet w całym filmie pojawiały może przez 2-3 sekundy, a ja to już zarejestrowałem jako obraz. Przypomniała mi się taka historia z mojego dziedzictwa. Byliśmy na Gwiezdnych Wojnach, no i zobaczyłem statek, który przez cały film pojawia się tylko przez 2 sekundy właśnie około. A że jako dziecko bardzo lubiłem Gwiezdne Wojny, to po powrocie z kina zbudowałem cały ten statek z klocków Lego. No i pokazuję mojemu tacie: tato, zobacz, zbudowałem fajny statek z Gwiezdnych Wojen. A on tak patrzy, ale co to za statek, przecież go tam nie było. Nie chciał mi uwierzyć, że ja go tak zarejestrowałem całego, tak? No więc zrobił zdjęcie. Film został opublikowany na kasetach VHS wtedy jeszcze. Obejrzeliśmy i rzeczywiście on tak spojrzał, a statek się pojawia nawet nie na całym ekranie, tylko na fragmencie przez 2 sekundy. Wtedy dopiero mi uwierzył, że ja rzeczywiście pamiętałem ten statek i go potrafiłem odtworzyć całkowicie, tak? Więc to jest taka cecha mojego Aspergera, że tak to powiem, tak? Szybkie rejestrowanie obrazu i możliwość później przetwarzania ich w różny sposób. Kiedyś oglądałem program na Discovery o broni palnej, zobaczyłem dubeltówkę. Jako dziecko zbudowałem z klocków Lego całą dubeltówką, łącznie z możliwością przeładowywania.
Jeśli o mnie chodzi, co się zawsze rzucało bardzo w oczy, nie tylko nauczycielom, ale też rówieśnikom, było to, że zawsze miałam bardzo dużo do powiedzenia. Używałam też bardzo trudnych słów, których później się okazywało, że znaczenia nie znałam. Gdzieś usłyszałam słowo emanować i chciałam je zastosować. To było w 6 klasie szkoły podstawowej. I powiedziałam, prawdopodobnie omawialiśmy jakiś tekst literacki. I powiedziałam, że drzewo emanuje zielenią. Polonistka się na mnie tak spojrzała. Nie wiedziałam, o co chodzi, bo dla mnie wszystko było w porządku. No, co to znaczy emanować? Zapytała. No, że wydzierać. Zaczęłam próbować wytłumaczyć, co rozumiem przez to słowo. Usłyszałam w odpowiedzi, że jestem jak Andrzej Lepper, teraz już świętej pamięci, bo używam słów, których znaczenia nie rozumiem. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że słowami nie można sobie tak dowolnie szafować i że jednak one mają przypisane jakieś znaczenia. No, z czasem okazało się przy okazji pisania różnych form, że to nie do końca jest tak i można się tym bawić, a nawet może to się stać jakąś cechą charakterystyczną mojego stylu. Teraz z perspektywy czasu myślę, że ilość słów, którą wypowiadam, wynika z tego, że nie radzę sobie tak dobrze z komunikacją niewerbalną. Wiele rzeczy próbuję w ten sposób nadrobić słowami. Zresztą ta teoria ma swoje potwierdzenie w teście na iloraz inteligencji Wechslera, który miałam kiedyś robiony. W tej skali występuje skala słowna i skala bezsłowna. Nie chciałabym podawać dokładnych liczb, ale było widać, że dysproporcja między skalą słowną a skalą bezsłowną jest olbrzymia, oczywiście na korzyść tej pierwszej. Czasem nie jestem z tego dumna, że tyle mówię i staram się nad tym panować, ale w sytuacjach nowych, czy też w przypadku, kiedy mam do czynienia z dosyć cichym człowiekiem, często próbuję zamaskować swoją niepewność dużą ilością słów.
Ja muszę chyba za Weronikę powiedzieć. Weronika to jest taka osoba, która potrafi długi tekst w jeden dzień napisać, w kilka godzin napisze tekst, potem go wygłosi i rodzice słuchając ten tekst płaczą ze wzruszenia, bo jest tak dobrze napisany. To pisanie tekstów w ogóle to jest jej talent. Ona siada, pisze tekst i po prostu okazuje się już od razu dobry. Oczywiście zdarzają się jakieś literówki, jak to normalnym ludziom, tak? Ale zawsze ta głębia, to co jest w tych tekstach zawarte, naprawdę potrafi chwycić za serce. Tutaj w laptopie taki tekst Weroniki, portal Niebieska Fala. Student, nie człowiek. Mimo, że minęło ledwie kilka dni od popełnienia w Rzeczypospolitej przez profesora Piotra Nowaka artykułu pod wiele mówiącym tytułem „Czy niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na studia wyższe?”, nie przestaje mną trząść z oburzenia. Tekst będzie pełną, subiektywną, niezgodną na manipulację, jaką dopuścił się autor. Po pierwsze, przypinając łatkę choroby psychicznej jednostce na nią niebędącej. Po drugie, świadomie przeinaczając fakty, na co wskazują wypowiedzi kolegów rzeczonego studenta. Nie było w nim mowy o paroksyzmach ataku epileptycznego, naśladowaniu konia, ani geście wyciągniętej ręki w nazistowskim pozdrowieniu, ilekroć padło strołowo Żyd. Przez świadków potwierdzone zostało jedynie częste zadawanie pytań, o czym wykładowca wspomina z wielkim oburzeniem. Była też dyskryminacja, świadome niewpuszczenie studenta na wykład i półgodzinny monolog o wariatach i kryminalistach. To wystarczy, by żyłka na czole drgnęła mimowolnie, a przecież zasiany wiatr w postaci tego artykułu był dopiero początkiem burzy. Powielono powielokroć stereotypy, za nic mając dobro publiczne, nie mówiąc o rażących błędach merytorycznych. Jeśli ani profesor, ani redaktor naczelny nie zadali sobie trudu, by sprawdzić, czy zespół Aspergera na pewno jest chorobą psychiczną, to gratuluję poziomu dziennikarskiego warsztatu.
To choroba nie jest. To jest zaburzenie. I niestety ten błąd jest bardzo często powielany, również w mediach, w różnych miejscach i utrwala ten stereotyp, z którym cały czas środowisko tych osób walczy. Można tak powiedzieć, że prowadzimy całkiem, co może wydaje się nieprawdopodobne, zwyczajne, normalne życie. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że nie trzeba mieć zespołu Aspergera, ani autyzmu, ani niczego pokrewnego, żeby mieć problemy w życiu, żeby doświadczać pewnych trudności, żeby musieć zapłacić rachunki, czynsz, żeby musieć przeżyć w tym społeczeństwie. Myślę, że także takie przeciętne, zwyczajne osoby mogą doświadczać różnych problemów, ale one nie mają niczego takiego, na czego karb mogłyby to złożyć. No my akurat w Wprawdzie jesteśmy autystyczni, ale wcale nie chcemy się tym tłumaczyć z jakichś niepowodzeń życiowych, bo i takie się zdarzają. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest fajnie. Ale myślę, że po pierwsze w osobach autystycznych trzeba zobaczyć człowieka. A dopiero potem wszystkie diagnozy, wszystkie łatki, które zostały przypięte.
Ja po prostu chcę być z nią szczęśliwy. Nic więcej nie potrzebuję. Ja chcę mieć z Weroniką szczęśliwe, spokojne życie. Jak to będę miał, to będę po prostu najszczęśliwym człowiekiem na ziemi.
Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby to osiągnąć.